Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się. Czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Pierwszą strefę komentarzy w letniej ramówce, tak możemy powiedzieć. Piotr Olejarczyk od lewej mojej.
Dzień dobry.
Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl. Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik i Portal Zawsze Pomoże.
Dzień dobry.
Jest z nami także Miłosz Sieliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry.
My się kłaniamy sprzed mikrofonów, a zza konsolety kłania się realizująca tę audycję Katarzyna Piekło. No i tak nomen omen, chciałbym, byśmy zaczęli od pierwszego upalnego weekendu tych wakacji, bo temperatury rzeczywiście ekstremalne, a nawet rekordowe, jak na pomiary w Polsce. Co prawda, tak bym powiedział, na szczęście nie u nas, tylko trochę bardziej na zachód i południe, ale i tak ledwo można było wytrzymać momentami. Jak to znieśliście? Od Ryszardy może zacznę.
No, ja zniosłam pod wiatraczkiem w domu, w miejscach takich, gdzie można się schłodzić. Nie byłam w centrum handlowym, bo to było miejsce, w którym często kryli się mieszkańcy Pomorza.
Też. Tam często klimatyzacja funkcjonuje.
Tak.
I niedziela była handlowa do tego.
Ale właśnie dziękuję temu, kto wynalazł klimatyzację o takiej porze, bo to jest rzeczywiście dobre. Natomiast no, ten upał, który nas spotyka, moim zdaniem cały czas świadczy o tym, że jednak mamy problem z klimatem, że ten klimat się zmienia i wszyscy klimatolodzy to powtarzają. Natomiast ja przez cały weekend obserwując media, no to takie śladowe ilości znajdowałam tego, że jednak no, siedzimy na takiej bombce, która się coraz bardziej nagrzewa i no, oczywiście przypominam sobie zimę, srogą zimę, jaką mieliśmy, prawda, która miała być dowodem na to, że ten klimat wcale się nie ociepla i że to są wymysły różnych osób, różnych ekspertów. Natomiast moim zdaniem to jest niebezpieczne. Ten upał 40-stopniowy w Polsce i to przekroczenie temperatur, ten rekord w historii polskiego klimatu, który padł wczoraj w Słubicach chyba, tak? 40 stopni i pół.
Tak.
No to jest po prostu no, niepokojące.
Ja myślę też, że media bardziej chyba próbowały relacjonować to, jak ten upał mija i jak, albo nie mija, jak sobie ludzie z nim radzą. A któryś z panów odważył się na plażę pójść na przykład?
Tak, ja się odważyłem pójść na plażę, żeby sobie z upałem poradzić. Myślałem, że to mi pomoże. To był fatalny błąd. Niedziela, plaża w Brzeźnie. Spodziewałem się delikatnej morskiej bryzy, ewentualnie chłodnej wody w Morzu Bałtyckim, żeby się ochłodzić. Nie tylko ja na taki pomysł wpadłem, ale na morzu ani grama, nad morzem ani grama wiatru, także tam było dosłownie jak w piekarniku. Nie polecam nikomu, ale też dostrzegli to chyba turyści, bo bałem się trochę tego, że plaże będą zapchane w Trójmieście, nie tylko w Brzeźnie, patrząc na tę pogodę, a ludzi brakowało. Było dużo miejsca. Faktycznie ten upał nas chyba troszeczkę przerósł. I niektórzy może nawet nie odważyli się wyjść z domu, gdzieś spędzając czas przy klimatyzatorach. Także na plaży, mimo tej gorącej pogody, wczoraj było w miarę przestrzennie, ku mojemu zaskoczeniu.
Mm-hmm. Piotrek?
Do lasu. To ja jestem opcja las, więc tak, tak sobie radziłem z tym ociepleniem. A jeżeli chodzi o to, co powiedziała w ogóle Ryszarda, to zgadzam się z tym, że rzeczywiście pod tym zadaniem jest coraz gorzej, ale być może ludzie w tym sensie się tym jakby nie interesują do końca, bo jest to temat jakby, który jest jakby długofalowy, a wydaje mi się, że teraz jesteśmy na takim etapie, że ludzie są przeładowani informacją, jakimiś szybkimi tematami, szybkimi aferami. Sprawa klimatu, naprawdę trzeba wejść w ten temat dogłębnie, żeby go przynajmniej próbować zrozumieć, więc wydaje mi się, że być może wiele osób jakby nie chce w to wchodzić, stąd ten temat nie dominuje w polskich mediach.
Nie tylko polskich, bo trudno mówić o tym, że coś się robi na rzecz klimatu, skoro najwięksi przywódcy świata negują. No, wczoraj pokazywano właśnie taką migawkę z prezydentem Donaldem Trumpem, który mówił, że to ocieplenie klimatyczne to jest po prostu fałsz, absolutny fałsz i nie mamy do czynienia z czymś takim. Natomiast upał jest bardzo niebezpieczny. Ja z kolei zwróciłam uwagę na to, bo mówiłeś tutaj, że w niedzielę było dosyć pusto na plaży, to ja sobie tak trochę gorzko zażartuję, że pewnie ci, którzy sobotnie oparzenie skóry leczyli, to już nie poszli w niedzielę, bo ja byłam w sobotę wieczorem w aptece i widziałam naprawdę w kolejce kilka osób, które przychodziły, były już nawet nie różowe, ale fioletowe. To młode osoby głównie, które jakoś tak nie nie zauważyły, że w trakcie opalania, że się opalają bardzo mocno i przyszły mocno oparzone, szukając ratunku, żeby móc przespać noc i żeby ta skóra pozwoliła im jakoś funkcjonować.
Ja powiem tak, poparzona. Z kolei też byłem w aptece i w jednej z aptek na witrynie wisiała kartka: nie mamy kocy termicznych, dwustronnych. To podpytałem oczywiście o to panią w aptece, no i powiedziała mi, że to był jakiś szał. To znaczy mówi, będą koce w poniedziałek. Także gdyby ktoś z państwa szukał, to dzisiaj były dostawy aptek, ale powiedziała mi obsługująca tę aptekę, że po prostu od środy to te koce znikały w jakimś ekspresowym tempie.
Tak samo jak wentylatory, nie? Ja z kolei byłem w niedzielę w centrum handlowym, przy okazji, żeby było jasne, mieliśmy w niedzielę handlową i widziałem w jednym ze sklepów, który sprzedaje elektronikę, właśnie duży napis, że nie ma już wentylatorów, klimatyzatorów, więc...
Tak, ale te koce termiczne to chyba jakieś takie nowe zjawisko, wydaje mi się. Wcześniej jakoś tak bardzo modne nie było.
Ale dużo poważniejsze uważam skutki upałów są, jeśli chodzi o gospodarkę, czy na przykład o kolej, gdzie był odkształcanie torów, zerwanie sieci trakcyjnych. Tutaj na Pomorzu też ileś pociągów nie kursowało ze względu na tę przegrzaną sieć, więc to jest problem, bo nagle okazuje się, że tak jak zimą, prawda, gdzie jesteśmy bezradni wobec natury i tutaj też jesteśmy bezradni wobec tego, co upał może zrobić.
Jeszcze powiem może jedno zdanie, że tak mi się wydaje, że gdyby te upały trwały miesiąc, dwa, to może ludzie by się bardziej zaczęli interesować tymi zmianami, ale w związku z tym, że załóżmy, one potrwają jeszcze kilka dni na przykład, a później zaczną się jakieś tam ochłodzenia, to szybko zniknie z nagłówka.
No, ale od jutra ma być chłodny, a podobno w weekend znowu szykuje się upalny. Paradoksalnie ta pogoda bieżąca i w szerszym ujęciu klimat ma jednak ogromny wpływ na życie nas wszystkich w przeróżnych aspektach. Myślę, że kiedyś będzie trzeba osobne komentarze o tym zrobić, zaprosić też paru, osobną strefę komentarzy o tym zrobić, zaprosić kilku ekspertów jeszcze dodatkowo, żeby parę rzeczy skonfrontować.
No tak, jeśli ludzie czekali na przykład w Warszawie po kilka godzin na pociągi, no to już jest bardzo niepokojąca sprawa, jeszcze pewnie właśnie w takim nieklimatyzowanym być może dworcu, gdzie jest gorąco, duszno. No to powinno nam dać do myślenia jednak. Ja tak. Słuchałam wczoraj klimatologa, który mówił, że za kilkadziesiąt lat ta temperatura podniesie się o 3 stopnie. To jest naprawdę dużo. Jeżeli dzisiaj mamy 40, to będziemy mieli za kilkadziesiąt lat 43 stopnie. I średnio, mówiąc tak. Średnio. Więc no to są naprawdę upały afrykańskie. Ja teraz rozumiem, dlaczego w krajach śródziemnomorskich jest siesta. Zawsze jak przyjeżdżałam, to się obruszałam. Jak to? Po południu.
Przez nas bardzo często z Europy Środkowej,
tak,
prawda?
Bo my oczywiście byliśmy w ruchu, chcieliśmy coś zjeść, chcieliśmy coś zobaczyć, a tu jest siesta. Teraz rozumiem, bo ja bym też najchętniej te upały przeleżała i to w takim klimatyzowanym miejscu.
Tak sobie myślę, że upalnie było nie tylko w weekend, ale też przed weekendem. Też temperatury były już wysokie, ale gorąco było także na scenie politycznej albo biznesowo-politycznej. Zależy jak to definiować, zależy jak na to spojrzeć. Czwartek, piątek, a w zasadzie już od środy trwała w Gdańsku konferencja Ukraine Recovery Conference. To jest, no można powiedzieć, chyba wiele się Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, przewodniczący Zespołu do Spraw Współpracy z Ukrainą, wiele się nie pomylił, mówiąc o tym, że to będzie jedno z największych takich wydarzeń tego typu w ogóle na świecie w tym roku. Ja tutaj sobie dokładnie wypisałem takie twarde dane ostateczne. 7,5 tysiąca uczestników, prawie 5 tysięcy ze świata biznesu, 70 delegacji państwowych, w tym prawie 20 na najwyższym szczeblu reprezentacji. To jest albo to jest premier, albo to jest prezydent, albo to jest szef dyplomacji. 30 delegacji organizacji pozarządowych, przy czym no nie mówimy tu o jakichś NGO-sach małych, tylko o dużych globalnych organizacjach, nie wiem, o UNICEF-ie na przykład. No i to była też największa z 5 takich konferencji, które się wcześniej odbyły. Rzym, Berlin, Londyn, Lugano, jeżeli dobrze pamiętam. I kolejna w Estonii ma się odbyć. Miłosz Sieliwończyk, od ciebie zacznę, bo widziałem cię również, byłeś tam na miejscu w trakcie obsługi, pracowałeś jako dziennikarz. Co największe wrażenie robi? To sukces, to porażka? Bo to różnie zależy też, z której strony politycznej padają oceny tych wydarzeń.
No to zacznę od takiej osobistej trochę oceny, jeżeli chodzi o to, co wywarło na mnie wrażenie. No bo na pewno wywarła wrażenie skala tego całego wydarzenia. Sam wspomniałeś o tej liczbie 7,5 tysiąca uczestników. Paweł Kowal użył też takiego porównania. Dwa razy konferencja z Davos, jeżeli chodzi o rozmiar. I ono faktycznie chyba było bliskie prawdy. Także ten rozmiar był naprawdę całkiem spory. Wrażenie na mnie zrobiła nie tyle liczba delegacji, która przyjechała, ale jako na dziennikarzu liczba mediów, która przyjechała ze świata. Najdalsza delegacja dziennikarska, powiedzmy, z którą dało mi się porozmawiać, to byli dziennikarze z Tajwanu. Nie wiem, czy kiedykolwiek telewizja z Tajwanu, to bo akurat telewizja była w Polsce, ale to dla mnie świadczyło o skali tego wydarzenia. Miarą sukcesu w pewnym sensie jest chyba też mi się wydaje to, że no to wydarzenie się odbyło, krótko mówiąc, bo kiedy debatowaliśmy o tym, czy prezydent Zełenski pojawi się w Gdańsku, to debatowaliśmy też nad tym, czy ta konferencja w ogóle się odbędzie, ale no sprawa wyszła już na tyle późno, że nie dało się jej odwołać. Przyjechał nie prezydent Zełenski, a premier Julia Sfrydenko. Tam też była forsowana taka teza mówiąca o tym, że to dobrze, że przyjechała premier, a nie prezydent, ponieważ ona się zajmuje sprawami ekonomicznymi. Ona jest nazywana matką chrzestną tego
tej konferencji
wydarzenia.
W ogóle tak, całej, tak.
Tak, jeszcze zanim ona została nazwana konferencją odbudowy Ukrainy, bo to przed wojną była konferencja rozbudowy Ukrainy, ona ma dużo dłuższą historię sięgającą, zdaje się, 2003 roku. Także jeżeli ona faktycznie przez obecność premier Sfrydenko nabrała taki bardziej pracowity, aniżeli symboliczny wymiar, to jest w pewnym sensie według mnie miara sukcesu, a my przekładając ją na liczby, zdaje się, staramy się przełożyć to na liczbę 200, prawda? Umów, porozumień, listów intencyjnych. I to się sprzedaje jako to, co udało się załatwić. Oczywiście przyszłość dopiero pokaże, ile z tych umów zostanie zrealizowanych, ile z nich to są w ogóle listy intencyjne, za którymi no zobaczymy, co się będzie kryło, bo to tylko i wyłącznie listy intencyjne. Ale tak na gorąco oceniając, wydaje mi się, że wydarzenie jak najbardziej na plus.
Piotr Olejarczyk, a jak się miasto spisało od strony organizacyjnej?
Nie, mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście było wszystko okej, tak, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o takie spojrzenie bardziej makro, to tutaj się zgadzam. Znaczy, moim zdaniem przede wszystkim chyba najważniejsze było to, że tej konferencji nie zdominowała historia i stricte te polityczne spory. Tam było więcej na temat ekonomicznych kwestii, a one bardziej lubią ciszę, aczkolwiek no, rzeczywiście ciężko o ciszę na takiej konferencji, o której mówicie, gdzie było 7 tysięcy osób, w sensie uczestników. Natomiast jakby to, co moim zdaniem jest najbardziej interesujące, to rzeczywiście to są jakby te umowy, które zostały podpisane, listy intencyjne, ale rzeczywiście zobaczymy, co dalej. Natomiast rozmawiałem sobie z takimi przedsiębiorcami, mówiąc kolokwialnie, małymi, którzy byli również na tej konferencji i im trochę zabrakło jednak ofert stricte w sensie dla przedsiębiorców, aczkolwiek też były takie głosy z drugiej strony, że, no bo chodzi o to, że przedsiębiorcy polscy trochę obawiają się, uważają, że no jednak są spore ryzyka ciągle na Ukrainie. Nie chodzi oczywiście o kwestie wojenne, bo to jest największe. Natomiast kwestia korupcji, kwestia prawa i tam często było jednak przez tych przedsiębiorców, z którymi ja rozmawiałem, wskazywany ten przykład z Lwowa, o którym pewnie będziemy rozmawiać. Więc jakby mówią, że tak nawet jeden z moich rozmówców użył takiego słowa, że to chodziło bardziej o obwąchiwanie się na tej konferencji niż o stricte jakieś takie umowy. Mówię, że bardzo się cieszę, że ta konferencja była, bo tam mógł poznać też jakby pewne rzeczy z Ukrainy, natomiast mówi, że no, te ryzyka są ciągle obecne w Ukrainie, że przedsiębiorcy mali się boją. Wsparcie, znaczy co innego państwo, prawda, które podpisują umowy tam na szczeblu, chociażby te firmy energetyczne, które mają inwestować w Ukrainie w przyszłości, a co innego mali przedsiębiorcy, którzy no, obawiają się, czy Ukraina poradzi sobie. Choć, no, ale to też może jeszcze jedno zdanie. To też dosyć istotne, bo wiadomo, Ukraina się stara o wejście do Unii Europejskiej i jeden z przedsiębiorców też powiedział mi fajną rzecz, że on po raz pierwszy zauważył taką zmianę w nastawieniu Ukraińców, że oni jakby, według niego oczywiście, zdali sobie sprawę, że wejście do Ukrainy to nie jest tylko i wyłącznie decyzja polityczna.
Do
Unii to nie jest tylko wyłącznie decyzja polityczna tych najważniejszych jakby zawodników naszych politycznych, tylko Ukraina będzie musiała się naprawdę zmienić.
No, to jest rzeczywiście ważne, myślę, też w tym kontekście, o którym wspomniałeś, czyli spółki Control Process. To jest ta spółka, która dla samorządu lwowskiego budowała spalarnię śmieci. 95% prac kontraktowych zostało wykonanych, ale 0% środków chyba zostało przekazanych, tak jak rozumiem. No i to jest też sprawa, w której interweniuje polski MSZ oczywiście, ale dlaczego o tym mówię? Bo to też jest dość takie ciekawe, jak Andrii Sadowy, mer Lwowa, wykorzystał Ukraine Recovery Conference do swoich w pewnym sensie interesów, ponieważ dzień przed zorganizował taką swoje małe wydarzenie tutaj w Gdańsku, Lwów Resilience Day, tak można to powiedzieć, czyli taki nieformalny szczyt mały poświęcony przyszłości Lwowa. I to wzbudziło też bardzo duże emocje i nawet oburzenie po stronie polskiej, choć pewnie dla niego, Ryszardo, politycznie i wizerunkowo na wewnętrzne potrzeby był to jakiś genialny ruch, można powiedzieć.
Zanim jeszcze o Lwowie, to ja chciałam się odnieść do konferencji, którą oglądałam w telewizji. I uważam, że o sukcesie będziemy mogli konferencji mówić wtedy, kiedy zobaczymy pieniądze na stole. To po pierwsze. Po drugie, oglądając te konferencje, co prawda na zewnątrz nie było widać jakiejś eskalacji tych niedobrych stosunków polsko-ukraińskich, jakie obserwujemy od wielu tygodni, ale też i nie widziałam deeskalacji po prostu. I to jest męczące i powiedziałabym niepokojące, bo jednocześnie prezydent Nawrocki, który odebrał order Orła Białego, urósł w sondażach, co pokazuje mu, że należy iść w tę stronę, jednocząc to nacjonalistyczne środowisko wokół siebie. Ale też i prezydent Zełenski nie ustępuje w tej sprawie, ponieważ teraz...
Kolejny wywiad się pojawił, nikt nie będzie wywiad, nam mówił, co mamy robić.
Tak. W którym mówi, że będzie odznaczać bohaterów ukraińskich. Tym, jak rozumiem, będą również bohaterowie UPA. I mówiąc, że nikt nam nie będzie mówić, kogo mamy odznaczać tutaj. Czyli wygląda na to, że tam to schłodzenie stosunków polsko-ukraińskich występuje nadal. I ja... No mówię, no jest to o tyle przykre, że właściwie cała ta przeszłość przysłania nam przyszłość, a nie mamy wyjścia innego niż dogadywać się z Ukrainą, mieć dobre stosunki, dlatego że to jest nasz sąsiad i wolny sąsiad, sąsiad gospodarczo odbudowany. To jest również w naszym interesie. Więc tylko tyle bym powiedziała. Natomiast
to
jeśli
ja tylko
chodzi
przepraszam,
o mera...
jeszcze do Lwowa chyba wrócimy po przerwie, bo zaraz nam czas pierwszej części audycji upłynie, ale ja tylko też się odniosę, jeżeli mogę, do tego, co powiedziałaś, bo ten temat, on jednak był obecny na tej konferencji, przynajmniej kuluarowo. Może nie wybijał się jakoś bardzo, no bo rzeczywiście nikt nie chciał tymi może złymi emocjami psuć tego, co działo się w sferze gospodarczej czy biznesowej, ale ja na przykład rozmawiałem z Wołodymirem Kliczko, czyli bratem mera Kijowa, byłym mistrzem świata w boksie, wagi ciężkiej, i on powiedział mi, sam zresztą wywołał ten temat i powiedział, że nie wyobrażał sobie, że tutaj nie przyjechać, zwłaszcza przy tych napiętych stosunkach. I chyba bardziej do mediów przebiło się to, że powiedział, że jego zdaniem Wołodymyr Załański powinien się pojawić w Gdańsku i ma jeszcze jeden dzień trwania tej konferencji, więc liczy, że tutaj przyjedzie, ale sam Kliczko Wołodymyr powiedział między innymi, że dzisiaj dzisiejsze pokolenia muszą wziąć odpowiedzialność za historię i wyjaśnić te różne zaszłości właśnie po to, żebyśmy wspólnie mogli tę przyszłość budować. I wydaje mi się, że to, co się mówi po stronie ukraińskiej, też nie jest do końca takie jednorodne. My pewnie też często nie mamy wglądu w to, co tam się dzieje, no bo tam idzie przekaz też propagandowy. No, Ukraina jest też na wojnie informacyjnej. Tak się chciałem tylko
No i też właściwie tam elity ukraińskie zjednoczyły się wokół prezydenta Zełenskiego, że on trochę upokorzony. Nawet powiedziałabym, że nie trochę, bo odebranie jednak orła, które by nie miało chyba takich precedensów w historii tego orderu.
Na pewno nie na tym szczeblu.
Nie
tak
na
wysokim,
tym szczeblu, tak, bo przecież odbierało się po prostu za jakieś przestępstwa, a nie za to, że ktoś coś powiedział albo tutaj zrobił. Więc to upokorzenie, że tak powiem... Prezydent Zełenski nie wzniósł się ponad to upokorzenie i to mówię. No ale to jest tak, kiedy mamy samców alfa w polityce.
Wracamy do tematów związanych po części z konferencją zeszłotygodniową, ale już mówię po części, bo właśnie teraz chcę wrócić do tego tematu Lwowa, ale jeszcze przeczytam SMS-a od pana Maćka z Gdyni. Jeżeli otwartość ukraińskiej współpracy na odbudowę kraju ma wyglądać tak, jak przypadek firmy Control Process, której obecny na konferencji mer Lwowa zerwał kontrakt wykonany w 90%, nie płacąc wykonawcom, tak, za 90% prac, nie płacąc za realizację. Pomimo wyroków sądu arbitrażowego, to lepiej by było, by polskie firmy unikały Dzikiego Wschodu, tak pisze pan Maciek. Jedno sprostowanie, bo ja to czuję się winny oddać. Mer Lwowa nie był gościem konferencji Ukraine Recovery, nie był tam zaproszony, zresztą też polskie władze MSZ mówiły o tym, że nie wyobrażają sobie tam jego obecności przy tej sytuacji, ale był w Gdańsku i rzeczywiście w Gdańsku zorganizował własne wydarzenie na własną rękę, w, no, o którym też przy okazji tego, przy okazji tej gdańskiej konferencji dużej mówiono. I wracając trochę do tego, bo Ryszardo, tobie przerwałem, bo czas nam uciekał, a chciałaś już mówić właśnie o tej sytuacji.
Ale niewiele na jej temat wiem, dlatego że to, że jest wyrok. Ja z kolei słuchałam dzisiaj szefa Izby Polsko-Ukraińskiej w radiu, który bronił, jest to Polak, więc bronił tutaj strony ukraińskiej, o dziwo, mówiąc, że tam sprawa nie jest taka jednoznaczna, jeśli chodzi o wykonanie tych robót i o zerwanie umowy. Więc nie wiem, poruszam się w matni i nie jestem pewna, co się dzieje. Prawdą jest, że Ukraina nie jest łatwym terenem do prowadzenia interesów, ale z drugiej strony tenże prezes mówił, że te interesy i handel wymienny jest o dużo, dużo większy niż był przed wojną. I jeszcze, że on wzrósł, więc myślę, że komuś trzeba zaufać i takiemu człowiekowi, który do jakichś statystyk ma wgląd.
No, ja ufam sądom też, póki ufam, mamy zaszczyty międzynarodowym. Sądy arbitrażowe jednak wypowiedziały się po stronie polskiej
spółki. No to jest to trudne. Ukraina jest trudnym terenem, bo po pierwsze trwa tam wojna cały czas, po drugie jest to kraj ogarnięty korupcją, więc trzeba się też z tym liczyć, że no nie chciałabym tutaj obrazić Ukraińców, ale to niejako ta korupcja jest w tym DNA. Więc
postsowieckich społeczeństw.
Postsowieckich społeczeństw, tak, dziękuję za
odpowiedź. Też mieliśmy duży problem w Polsce w latach 90. przecież, nie oszukujmy się.
No i chyba tak do końca, że tak powiem, nie poradziliśmy sobie, bo jeszcze od czasu do czasu dowiadujemy się gdzieś po prostu ona się tam wynurza.
Ale skala na szczęście jest...
Także nie wiem, no jak to w przypadku tego Lwowa wygląda, ale... No to nie fajna sytuacja.
Bardziej ja mam na myśli to, że Gdańsk też został w jakimś sensie wizerunkowo wykorzystany, no bo rzeczywiście oczy całego świata na Gdańsk patrzyły. Miłosz mówił o ogromnej liczbie dziennikarzy. Ja też przyznam, że ja nie widziałem tylu dziennikarzy na żadnym wydarzeniu jeszcze
wcześniej. Ale jednocześnie powiem o tym Gdańsku, bo na to zwróciłam uwagę, że prezydent Tusk podkreślił, że Gdańsk był też odbudowany w całości ze zniszczeń wojennych. I potem słyszałam i widziałam, jak goście z zagranicy chodzili, po prostu byli pełni podziwu dla miasta, dla architektury, dla tego, jak to miasto wygląda teraz, a jeszcze, prawda, kilkadziesiąt lat temu, tu nie było kamienia na kamieniu.
Premier Tusk.
Premier Tusk, a co powiedziałam?
Prezydent.
Prezydent.
Ja może powiem tylko jedno zdanie. Sądy rzeczywiście wypowiadały się w tej sprawie z Lwowa po stronie polskiej do tej pory. To jest raz. Dwa. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałem, mówili, że wcześniej zabrakło im troszeczkę większej ingerencji. Bo to jest tak, mówią, że jednak oni spodziewają się, że w sytuacjach konfliktowych polskie państwo będzie bardziej widoczne, jeżeli chodzi o wsparcie firm polskich, które działają na Ukrainie. I trzecia sprawa, też pamiętajmy o tym, że konflikt w 2022 roku, ta wojna pełnoskalowa już, która się rozpoczęła, to nie jest tak, że Ukraińcy wcześniej nie przyjeżdżali za pracą do Polski. Czyli to też pokazuje jednak, a w drugą stronę my jednak nie jechaliśmy, prawda, w sensie w celach zarobkowych na Ukrainę, więc to pokazuje jednak, że w porównaniu, a przypominam, że startowaliśmy w latach, znaczy pod koniec lat 80. Z gorszego pułapu niż Ukraina, czyli to pokazuje jednak niesamowity skok Polski w porównaniu do Ukrainy, czyli Ukraina ma duży problem, jeżeli chodzi o gospodarkę i to naprawdę mówią ekonomiści nie tylko z Polski, również z Ukrainy. Stąd, jak mówiłem właśnie o tej przyszłej, o przyszłego wejścia do Unii Europejskiej, Ukraina musi wykonać również duży skok, więc jakby no, nie dziwię się, że polscy przedsiębiorcy obawiają się tam inwestować, jeżeli nie czują, jeżeli, tak właśnie mówią, że jeżeli będzie duże wsparcie państwa polskiego, okej, okay, bez tego trochę się obawiają.
Co najmniej 10 lat i tak minie, zanim Ukraina będzie mogła do Unii wejść. To jest rzeczywiście pieśń przyszłości. Zostawiając już te tematy, schodząc na nieco inne, no, ale też po części związane z upałami i wakacjami, tak bym powiedział, bo to też w jakimś sensie historyczne wydarzenie, można powiedzieć. Pendolino po raz pierwszy przyjechało do Ustki. Na plażę, nad morze niemalże. tam gdzie Miłosz Sieliwończyk próbował spędzać weekend. I ochłodzenia nie znalazł.
Przyjechało Pendolino, fajny obrazek zapamiętałem z tego wydarzenia, nie byłoby na miejscu, ale tak w pozytywnym sensie czułem się troszeczkę jakbyśmy cofnęli w czasie, bo przyjeżdżał pociąg na stację, witany orkiestrą, dętą, witany kwiatami. No, był to całkiem sympatyczny obrazek. Wakacyjne połączenie zdaje się, prawda?
Tak, do końca sierpnia.
Do końca sierpnia. No na pewno gratka dla turystów, bo to jest przedłużenie pociągu, który jeździ z Bielsko-Białej, z Bielska-Białej do Gdyni. Teraz będzie jechał trochę dalej. Optymalna cena, dobra cena dla pasażerów z Trójmiasta, bo zdaje się, że do 29 zł można się dostać na Ustkę w komfortowych warunkach, chociaż ten pociąg przyjechał zdaje się też opóźniony o 40 minut, no ale to był efekt tych naprawdę upałów, daleko idących, tak, wczoraj problemów na kolei. Więc 40 minut w porównaniu do niektórych pociągów, które wczoraj miały ponad 3 godziny opóźnienia, to i tak było nieźle.
Ale tak sobie myślę nad jedną rzeczą. Nie chcę szukać tutaj dziury w całym, ale tak kusi mnie, żeby o to zapytać, dlaczego tak długo, bo tak de facto, jak próbowałem to sprawdzić, to była tylko i wyłącznie decyzja techniczna. Nie potrzebowało to organizacyjno-techniczna, tak powiedzmy. Tu nie była potrzebna inwestycja, tu nie było potrzebne jakieś, nie wiem, przebudowywanie danego odcinka. No to tak. Czemu no, nikt też, na to wcześniej nie wpadł, żeby ci ludzie nie mogli na morze przyjechać porządnie?
Do Ustki jeździ się na wakacje jednak głównie, więc myślę, że ta decyzja, że to jest, że tak powiem, trasa wydłużona.
Pendolino ma już długą historię w Polsce, myślę. Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł i nie pomyślał, żeby ludzie nad morze mogli dojechać w komfortowych w miarę warunkach?
Może dlatego, że w Warszawie uznano, że jakby Sopot jest ważniejszy na przykład. I że jest to połączenie, to jest okej. Okay. Żartuję, oczywiście nie wiem, natomiast jakby
że
teraz rzeczywiście...
Że tu jest może ważniejsze i
tak,
ładniejsze.
I że tutaj się dzieje więcej w Sopocie, ale teraz rzeczywiście jest bez przesiadki. Bodajże z Warszawy teraz do Łuski jest mniej niż 5 godzin, o ile dobrze doczytałem. No i przede wszystkim to, że nie trzeba się przesiadać. Myślę, że to jest naprawdę duże ułatwienie. Dlaczego tak późno? Nie wiem. Natomiast jakby gdyby to był rok wyborczy, mógłbym może się pokusić, prawda, że tutaj to też ma jakieś znaczenie.
To kiełbasa tak zwana.
Taka jakaś tam kiełbasa. Chociaż w toku tych jakby zalewu tych informacji myślę, że ludzie szybko zapomną o tym. Natomiast nie, naprawdę trzeba się cieszyć z tego. Tam wiem, że chyba są plany, żeby również jakieś inne miejscowości, oczywiście takie nadmorskie miały również takie połączenie.
Łeba nie ma, jest na horyzoncie.
Tak, ale nie
tam
ma żadnej,
z kolei wymagają modernizacji
tak,
linii.
I nie ma żadnej decyzji jeszcze dokładnie, więc bardzo dobrze. Cieszę się z tego.
Ryszarda, jeszcze coś chcesz
nie,
dodać?
No nic do dodania, ale nie sądzę, żeby to też mnie rozbawiła ta informacja o orkiestrze, o powitaniu, ale na mnie Pendolino cały czas robi wrażenie. Pociąg, który chwilami osiąga 200 km na godzinę, a ma w przyszłości 250 osiągać, robi wrażenie, więc cieszę się. Być może właśnie wybiorę się z Trójmiasta do Ustki.
A z drugiej strony dalej nie ma w nim internetu, co mnie cały czas zaskakuje.
Nie, no jest już internet.
Jest już działa?
Jest internet.
Tak, jest.
Nie, znaczy no jest sieć Wi-Fi dostępna, ale ona w moim zdaniem przynajmniej na trasie Warszawa-Gdańsk w zdecydowanej większości przypadków nie działa.
To ja będę bronił.
Ja też będę bronił, bo tak korzystam. Jechałem parę razy i korzystam również. I nawet trzeba się zalogować, co prawda, trzeba wpisać, wpisać hasło odpowiednie, ale nie, hasło nie trzeba,
nie
ale trzeba się czasami
ja jestem
czasami wyrzuca
gościem,
i trzeba logować.
Byłem w stanie to ogarnąć.
Przepraszam, to będę weryfikował.
Ja już w przyszłym tygodniu będę weryfikować, bo jadę Pendolino do Krakowa, więc powiem.
Będziesz miała jakieś 5 godzin na to, żeby to sprawdzić tak, tak wnikliwie. Dobrze, zostawiając Pendolino na innych środkach transportu się skupiając. Ostatnie dni to jest taki czas, kiedy policja w Trójmieście, na Pomorzu wypowiedziała no, pewne działania, można powiedzieć, też nie pierwszy raz wymierzone w nielegalne wyścigi samochodów. Tam dość sporo mandatów się posypało i sporo interwencji. Pisaliśmy o tym między innymi na radiogdańsk.pl, ale ja chciałbym o czymś innym pomówić, bo bardzo mnie ta informacja zaciekawiła i wręcz nawet bym powiedział zaskoczyła, a mianowicie o tym, co napisał portal Trójmiasto.pl. Wyścigi dzieci na hulajnogach. Nielegalne wyścigi dzieci na hulajnogach. Policja ma już 200 nagrań. To jest artykuł sprzed kilku dni. Podobno to okolice Lawendowego Wzgórza są centrum tychże wyścigów. No i teraz są prowadzone różne działania. Skierowane tam są patrole, skierowani tam są dzielnicowi uaktywnieni. Wszystko się dzieje w pobliżu szkoły. Są pewne obawy, że czas wakacji będzie generował jeszcze więcej tego typu zdarzeń. Trwa analiza tychże nagrań. Policjanci będą docierali do rodziców tychże dzieci, które na tych hulajnogach szaleją. Dokąd zmierza ta hulajnoga, Ryszard, tak bym powiedział?
Nie wiem, bo nie jeżdżę na hulajnodze na szczęście, ale współczuję okolicznym mieszkańcom. Jeżeli poza tym, no to są wyścigi niebezpieczne. Hulajnoga wydaje się, że to jest taka zabawka, ale jednak zdarzają się różne wypadki osób na hulajnogach, albo ktoś wjeżdża na przykład z siłą w kogoś innego, co jest jeszcze gorsze, bo tu są takie ofiary. Natomiast dobrze, że policja będzie interweniować, tylko obawiam się, że to jest tak, jak ze wszystkimi wściekłymi i szybkimi, czy to są duzi, czy mali, szybcy i wściekli, jak się nazywa tych, którzy biorą w tych nielegalnych wyścigach
udział. W nawiązaniu do filmu oczywiście.
Tak. Boję się, że oni sobie znajdą inne miejsce. Po prostu się przeniosą. No taka jest natura niektórych, że muszą próbować, muszą ryzykować, muszą grać na nosie policji. Ale zobaczymy.
Miłosz Sieliwończyk?
No właśnie, problemem jest chyba to, że to jest środek, powiedzmy, transportu, który upowszechnił się wśród dzieci. Ostatnio gdzieś czytałem, że hulajnoga elektryczna stała się nowym, najpopularniejszym prezentem na Komunię Świętą. Gdzieś w tym kierunku poszli niektórzy rodzice. Moim zdaniem to też daleko idąca nieodpowiedzialność. No tym bardziej, że to hulajnogą przestało być już jakiś czas temu. To są de facto skutery elektryczne, które są w stanie rozpędzić się do prędkości sięgającej nawet 70 km na godzinę. A mówimy o dzieciach w wieku, mam wrażenie, czasami od nawet 10 lat po nastolatków, tym bardziej, że ci chyba poniżej 13 roku życia jazda na hulajnodze jest nielegalna dla takiego dziecka w świetle nowych przepisów. W świetle nowych przepisów te dzieci muszą też mieć kaski.
Ale widzisz jeszcze nastolatków, dwoje.
W kilka osób jeżdżą.
Kilka osób
i w tych kaskach motocyklowych, prawda, które budują taki groźny obraz tego
A propos, przepraszam, że ci w słowo wejdę, a propos tego jeżdżenia dwójkami na hulajnogach, to warto wiedzieć o tym. To też taki apel być może do części rodziców, którzy tego nie wiedzą i warto zwrócić na to uwagę. Hulajnoga jest oficjalnie urządzeniem transportu osobistego, wpisanym w prawo i jest urządzeniem jednoosobowym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że z większości, a w zasadzie z wszystkich ogólnych warunków ubezpieczeń wynika to, że nieprawidłowe korzystanie z danego sprzętu, czyli jazda w dwie osoby, wyłącza w ogóle funkcjonowanie ubezpieczenia. Mhm. Więc w sytuacji, nawet jeżeli ktoś ma jakieś NW swoje rozszerzone na dziecko i to dziecko będzie jechało, nie wiem, z rodzeństwem, koleżanką, kolegą, w dwie osoby na hulajnodze, a to się dzieje, to widać nagminnie przecież na ulicach, to proszę nie liczyć na ubezpieczenie, bo zakład ubezpieczeń będzie miał pełne prawo do tego, żeby umyć od tego ręce. To tak, przepraszam, celem trochę edukacyjnym można powiedzieć, wszedłem ci w słowo.
Ale to rozwinę tę myśl, o której powiedziałeś, bo ubezpieczyciel też często sprawdza w ogóle z jakim sprzętem ma do czynienia. Oficjalnie w Polsce można poruszać się na hulajnodze elektrycznej, czy też tak zwanym UTO, urządzeniem transportu osobistego, jak powiedziałeś, które maksymalnie rozwinie prędkość do 20 km na godzinę. Te, które są sprzedawane w Polsce, w sklepach oficjalnie podaje producent, że mogą prędkość rozwinąć właśnie do 20 km na godzinę, ale wystarczy wejść na stronę internetową sprzedawcy hulajnogi, żeby zobaczyć, jaką kombinację klawiszy należy wcisnąć na kierownicy, żeby to ograniczenie z 20 zmieniło się na 70. No i wtedy też ubezpieczenie oczywiście odchodzi w zapomnienie, kiedy dojdzie do wypadku na takim, powiedzmy, odblokowanym urządzeniu, a mam wrażenie, że 99% z nich takimi właśnie są.
Teraz będą między innymi ograniczenia dla poruszania się hulajnogami w Śródmieście. Tak jeszcze w Śródmieściu Gdańska, tak jeszcze nawiązując do konferencji URC, no to tam też to poruszanie się hulajnogami było zabronione. Część tych dostawców hulajnóg, jak rozumiem, miała wyłączone te urządzenia i sygnał. Tak sobie pomyślałem, że właśnie bezpieczeństwo i zakaz poruszania się tego typu środkami jest dla zarządu. Jak zarząd przyjeżdża z całego świata, to tam musi być bezpiecznie, a dla nas, dla panów areczków, nie ma takich zakazów w zwykły dzień. Można się śmiało jakby brać pod uwagę to, że ktoś na chodniku będzie próbował.
No ale Sławomir Mentzen już pokazał, że można szybko jeździć i jeździł po prostu.
I przykład idzie z góry.
No.
Piotr Lejarczyk.
Ja mogę powiedzieć, że to jest walka z wiatrakami, wydaje mi się, że... Bo tak w latach 90., gdyby dzieciaki miały podobne narzędzia, myślę, że byłoby... Znaczy w sensie, to nie jest tak, że coś się teraz zmieniło, w sensie, że nie wiem, że ta młodzież jest gorsza niż powiedzmy 20-30 lat temu i tak dalej, tylko po prostu ma więcej narzędzi, których my na przykład nie mieliśmy, więc to jest jedno. Dwa,
to no, tym bardziej trzeba uważać.
Jasne, trzeba uważać.
Bo można, były wypadki śmiertelne.
Można robić takie apele i tak dalej, ale tak śmiem twierdzić, że młodzież, powiedzmy, która ma mniej niż 16 lat, nie słucha Radia Gdańsk, nie czyta Onetu i nie patrzy na to.
Może rodzice, może oczywiście,
że
tak? To do nich tylko właśnie kierujemy te słowa.
Tylko właśnie znowu, no, czy jesteśmy w stanie, jakby tego nie wiem, oczywiście trzeba apelować, trzeba robić. Te komunikaty policji to jest taki standard, prawda, w sensie to ktoś, kto się zajmuje mediami, zna komunikaty policyjne, które są właśnie kopiuj-wklej często, więc jakby spodziewam się, że może rzeczywiście będzie pójdzie jakiś komunikat za kilka dni, że tam kilka mandatów nałożono, jasne, ale do czasu aż kolejny jakiś czytelnik czy widz nie zgłosi swojego filmu, to pewnie temat ucichnie.
Chyba, że oczywiście
chyba,
tutaj...
że coś się stanie odpukać, mam nadzieję, że nie.
Właśnie
oczywiście,
chciałem to powiedzieć, odpukując, bo wtedy
też
będą
zmożenie,
zmasowane kontrole, tak, wielkie zainteresowanie.
Jak to
przez
możliwe?
Kilka
i te
miesięcy,
pytania na pewno.
I potem znowu ucichnie i sprawa wróci. No niestety na głupotę, przepraszam, zwłaszcza jakiejś części nastolatków, no bo to też czasami, przepraszam, może nie głupota, ale na taką niedojrzałość pewno, na brak takiej wyobraźni, którą ma już dorosły człowiek i dotknął wielu rzeczy. No, nie ma sposobu. No, mogą jedynie rodzice postraszyć, powiedzieć, jakoś kontrolować. Nie widzę tutaj innego sposobu, bo jak mówię, oni się z tego lawendowego wzgórza za chwilę przeniosą w inne miejsce i będzie to samo.
No bo co innego można zrobić? Zakazać? W sensie całkowicie hulajnogi, czy wprowadzić jakieś ograniczenia, które mówisz właśnie, że można jakoś to obchodzić bardzo łatwo.
Ale może to trzeba się, może nie należy rozkładać rąk, tylko rzeczywiście może nam jest potrzebna jakaś ogólnopolska dyskusja, bo tutaj nawiązując do tego, o czym mówił Miłosz, pan Piotr napisał do nas, spokojnie 90 km na godzinę poleci. I no teraz jakby te hulajnogi jeżdżą często po chodnikach szybciej, czy po ścieżkach rowerowych szybciej niż samochody jadące.
No bo jeżeli samochód ma ograniczenie do 50 km w mieście, a tutaj
wiesz... Albo 30 przecież czasami to,
a tutaj różnych, nie? Po prostu śmiga mówię, no oni nie tylko są dla siebie ryzykiem, ale przede wszystkim dla przechodniów,
bo też
dla
mam pytanie, czy społeczeństwo tak szerzej powinno czekać, aż jacyś politycy wezmą sprawy w swoje ręce? Liczenie na polityków często się okazuje przeliczeniem się, tak? Więc...
No, znaczy, tutaj trochę zadziało, tak? No bo osoba napisała do portalu dużego, portal opisał, policja się za to wzięła, więc jakby no w jakimś sensie tak to działa, prawda? Tak jest schemat.
No tak, ale potem dochodzimy do wniosku, że co zrobić, tak? No i tak to będzie.
Podobnie
wracać.
Jak te nielegalne wyścigi, które w weekend też były i tam
wszędzie
200 policjantów. No ale niestety, dostaliśmy taką spuściznę po Wrocławiu, który już miał dosyć po prostu tych wyścigów i oni się przenieśli, ta impreza przeniosła się do Gdańska i pokazali od razu właśnie na co ich stać i ludzie mieli tam urwanie głowy z tym hałasem, z tym... No, z tymi silnikami.
Ale to
głośnymi.
Nie tylko na Grunwaldzkiej, bo to i na południu Gdańska, prawda, słychać bardzo. Ja myślę, Hawla też mam wrażenie,
musi
że
być
tam...
spuścizna po Wrocławiu, bo ten temat i tak jest po prostu od lat obecny w Gdańsku.
Tak. To nie jest nowy temat stricte, nie? Jasne, że tak, oczywiście. U nas.
Moi drodzy, będziemy zjeżdżać do pit stopu w tej naszej dyskusji. Idąc tutaj znów od lewej. Piotr Lejarczyk, mojarunia.pl, onet.pl, bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik i portal internetowy Zawsze Pomoże.
Dziękuję.
I Miłosz Sieliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
To byli goście Strefy Komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.